Czekam jeszcze na to kolejne 24, czy już mogę zacząć? Dobrze. Przeczytam fragment trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. 8 werset. Bardzo znany fragment. Pewnie niektórzy z Was znają na pamięć. Ewangelia Jana 3:8. Wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że w Twojej łaskawości pozwoliłeś nam się tutaj zgromadzić. Prosimy Ciebie o to, abyś otworzył nasze serca, abyś także strzegł mojego serca, aby to wszystko, co tu będzie powiedziane, przyniosło Tobie chwałę. Amen. Roman Mazurek tydzień temu podjął taki trochę wakacyjny temat, mówił o biblijnym pojęciu odpoczynku. Ja doszedłem do wniosku, że też pójdę troszkę w tym kierunku. Znaczy to, o czym będę chciał mówić, to w jakiś sposób się może wiązać z wakacjami. W jaki sposób się może wiązać z wakacjami, z odpoczynkiem. Ale nie do końca, chociaż takie zazwyczaj mamy skojarzenie. Kiedy mamy urlop, to często możemy poświęcić czas na jakieś nasze pasje, nasze zainteresowania, rzeczy, które nas interesują, ale na które czasami nie możemy znaleźć za bardzo czasu. Kiedy mamy właśnie trochę wolnego czasu, to możemy nawet odbyć podróż swojego życia. I wiadomo, to, że to będzie podróż, to niekoniecznie musi oznaczać, że to będzie coś miłego czy bezpiecznego. Szczególnie kiedy, nie wiem, ktoś wpadnie na pomysł, żeby sobie pojechać w Alpy i się tam trochę powspinać, albo tak jak mój kolega postanowił zrobić sobie podróż życia i pojechał do Kolumbii, gdzie 1/4 jest jedynie kontrolowana przez państwo, 1/4 terytorium. Ale ryzyko, niebezpieczeństwo czy brak jakiejś kontroli, stabilności jest czymś nieodzownym w przygodzie, w podróżach, w przygodzie. I wiadomo, że w takich sytuacjach, w sytuacjach właśnie jakichś takich wyzwań podczas przygody, odwaga, hartość ducha to są rzeczy, którymi musimy się wykazać, ponieważ przygoda może się dla nas skończyć źle. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał Sekretne życie Waltera Mitty. Taki film, całkiem nowy film. To nie będę Wam opowiadał o nim za dużo, żeby Wam nie zepsuć oglądania. W każdym razie, ów Walter jest człowiekiem, który 16 lat przepracował w magazynie Life, takie znane czasopismo, a dosłownie 16 lat praktycznie przesiedział w piwnicy, bo zajmował się obróbką zdjęć. A można powiedzieć, że to całe jego życie to się trochę tak sprowadza do takiego zapiwniczenia, w tym sensie, że jego życie towarzyskie tak naprawdę sprowadza się do jakichś kontaktów z matką, z niezrównoważoną siostrą. No, ma przyjaciela, z którym urzęduje w tej piwnicy, razem obrabiamy te zdjęcia. A miłości szuka na portalu randkowym, ale w profilu, w swoich dokonaniach jedyne, co był w stanie wpisać, to to, że no, był kiedyś w Phoenix w Arizonie i na tym się kończą jego dokonania życiowe. No jest człowiekiem, który od małego żyje trochę marzeniami. Czasami się potrafi tak wyłączyć nagle i wyobrażać sobie, kim mógłby być w danym momencie. Zazwyczaj to jest jakiś tam super facet, super bohater. I pewnego dnia wszystko się nagle momentalnie zmienia. W ten sposób, że przychodzi od jego przyjaciela, w zasadzie takiego idola, świetnego fotografa, ekscentryka, który robi najlepsze zdjęcia na świecie z jakichś tam wulkanów. No cuda po prostu potrafił chwycić na kliszy. Przychodzą negatywy od tego człowieka i mówi, mówi do tego Waltera, tam pisze list ten fotograf i mówi, szczególnie skup się na 25 negatywie. To jest coś najlepszego, co zrobiłem. To jest kwintesencja życia. No i problem pojawia się nagle wtedy, gdy się okazuje, że tego 25 negatywu nie ma. No i teraz skracam już mocno skrócę fabułę. W każdym bądź razie ten prosty Walter Mitty, który najdalej w swoim życiu był w Phoenix, nagle zaczyna podróżować po całym świecie za tym fotografem, ponieważ grozi mu zwolnienie, jeżeli tego zdjęcia nie zamieści na okładce. Wszyscy sądzą, że on je po prostu zgubił. I niesamowite, pasjonujące rzeczy się zaczynają dziać w życiu tego człowieka. Zaczyna robić rzeczy, o które by się w życiu nie podejrzewał. Staje przed takimi wyzwaniami, które wydawałoby się na pierwszy rzut oka go przerastają, ociera się o śmierć. I dalej to już Wam nie będę opowiadał, co tam się działo, no bo za bardzo to, za dużo naopowiadam. W każdym razie to, co jest istotne, to, że on po tych wszystkich wydarzeniach staje się całkowicie innym człowiekiem. Postrzega wszystko w inny sposób. Wraca, powiedzmy, do tego swojego miejsca, gdzie był, ale to już nie ten sam facet, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to przeczytajcie ten, obejrzyjcie ten film. No i właśnie po co ja o tym mówię, nie? Po co ja tutaj mówię o jakiejś przygodzie, czy życiowej przygodzie, czemu w ogóle przeczytałem taki fragment na początku, a nie inny? No, dla mnie osobiście ta historia tego Waltera Mitty to jest troszkę takie zobrazowanie tego życia albo człowieka, który nie znał Boga i nagle tego Boga gdzieś tam Bóg zaczyna interweniować w jego życiu i wszystko się radykalnie zmienia. Albo i chyba z tym... To bardziej mi się wydaje takie, no ktoś może powiedzieć, że to jest naciągane trochę, czy no nie wiem, na siłę, próbuję się tutaj czegoś doszukać, ale moim zdaniem to jest fajny obraz, może chrześcijanina, który, nie wiem, przez 16 lat powiedzmy, żył jak w piwnicy, byle jak, nie za wiele z tym życiem robił, nie za wiele Bogu pozwalał, więcej może udawał, że podąża za tym, który za niego umarł, niż wprowadzał to w życie, to w to wierzy. I to jest właśnie dla mnie taki trochę obraz człowieka, można powiedzieć metafora człowieka, w którego życiu nagle zaczyna interweniować Duch Święty, który nagle poddaje się i mówi: dobra Boże, ty trzymasz kierownicę i jedziemy tam, gdzie chcesz, nie? A przytoczony na samym początku przeze mnie fragment, przytoczyłem go dlatego, ponieważ chyba najbardziej właśnie oddaje to, o czym chcę mówić. Po pierwsze jest tajemniczy. Po drugie, chyba jak czytałem, zaglądałem w różne komentarze, to niestety większość komentatorów skupia się na pierwszej części tego fragmentu. Natomiast jakby często jest pomijana ta druga część, czyli tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Wydaje się, że większość komentatorów to jakby traktuje ten fragment, jakby to było napisane: tak jest z duchem. Wiatr wieje dokąd chce i tak jest z duchem. A ci już komentatorzy, którzy rzeczywiście zajmą się tak troszkę na poważnie tym fragmentem, no to różnie go też interpretują. Jedni twierdzą, że tak jest z każdym, który narodził się z ducha, powinniśmy odczytywać w taki sposób, że no, duch jest jak wiatr i on też działa tak w życiu każdego człowieka, że tak jest w przypadku każdego, który narodził się z ducha, czyli że nieznane są wyroki boskie, nieznane są Boże powołania i Bóg powołuje jak chce. Przywołuje do siebie ludzi w taki sposób nieodganiony, czasami niesamowity, ale robi to po swojemu. Natomiast inni interpretatorzy, i chyba, chociaż to są dwie rzeczy, które się nie wykluczają, raczej uzupełniają, ale bardziej skłaniałbym się do tej interpretacji, która no jest chyba, wynika po prostu z prostego odczytywania tego tekstu. Że duch czy wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Czyli każdy, który narodził się z ducha, jest jak wiatr. Patrząc na życie takiego człowieka z boku, sobie myślisz: o ludzie, dokąd to zmierza, nie? Może co on robi? Gdzie on wylądował, nie? W sensie takim, że to są... Że tak jak, nie wiem, można powiedzieć, że odwzorowaniem natury ducha jest wiatr. Zresztą wiecie, te słowo właśnie w Biblii, te pneuma, to często można odczytywać jako wiatr, jako duch, jako tchnienie. Więc to jest też nieprzypadkowe takie zestawienie, nie? Że wiatr wieje, czy można powiedzieć, duch wieje. I można powiedzieć, że właśnie w życiu ta druga interpretacja odczytuje to w ten sposób, że jakby duch przez to, że kontroluje całkowicie życie tych ludzi, że ci ludzie oddają się Bogu, pozwalają mu prowadzić, ich życie często się idzie takimi torami, które są czasami zaskakujące, niesamowite i tajemnicze, patrząc na to z boku. Wiecie, Jezus kiedy mówił te słowa do Nikodema, no to naprawdę było zastanawiające, czy takie tajemnicze dla niego, no bo wiatr to dla ludzi starożytnych, tak samo dla Izraelitów, to było coś nie do ogarnięcia, coś niezbadanego, nie? Ludzie starożytni widzieli efekty wiatru. Same psalmy opisują, że wiatr łamie cedry, że wzburza morskie fale. Natomiast skąd ten wiatr przychodzi? Dokąd zmierza? Gdzie jest jego źródło? Gdzie jest jego cel? Ludzie w tamtych czasach nie byli sobie w stanie na to odpowiedzieć. Dlatego też Jezus nieprzypadkowo właśnie mówi, że słyszysz wiatr, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. I wydaje mi się, że takie życie właśnie, takie życie poddane Bogu, że powiedzmy, patrząc z boku na takiego człowieka, sobie możemy powiedzieć, że jest trochę jak wiatr. Nie wiadomo, skąd to się wszystko bierze w życiu tego człowieka, gdzie on zmierza, gdzie on ostatecznie wyląduje. Tak samo chyba ta osoba, która poddaje się Bogu, taki chrześcijanin, który po prostu oddaje Bogu ster, można powiedzieć, że sam tak naprawdę nie wie, jak to się wszystko skończy. Nie? No, może ufać, wierzyć, że to się wszystko skończy dobrze, ale gdzie go to wszystko zaprowadzi, to nie wiem. No i wiadomo, tam, gdzie jest jakaś tajemnica, tam, gdzie jest jakieś zaskoczenie, tam nie ma nudy kompletnie. Trochę tak jak z dobrymi filmami, jeżeli ktoś, nie wiem, będzie oglądał odcinek numer 3517 sezonem Jak Miłość, no to nie będzie patrzył z wytrzeszczonymi oczami w ekran telewizora, bo wie, że ta pewnie zdradzi tego, tamten zakocha się w tamtej i nic nowego, nie? To samo było w poprzednich 16 sezonach. Ale kiedy oglądamy film, co do którego nie mamy, no nie wiem, gdzie po prostu siedzimy i wow, o co tu chodzi, nie? Gdzie wszystko nie jest podane na patelnię, ale wręcz wszystko jest spowite mgłą tajemnicy, wszystko się wydaje mgliste, a na dodatek w kulminacyjnym momencie wszystko wygląda odwrotnie niż jak tego, żeśmy się spodziewali. Naprawdę, o, to jest film. Coś takiego to, no coś takiego oglądamy z zapartym tchem, nie? I wydaje mi się, że stwierdzenie, że życie z Bogiem to jest przygoda, czy to jest coś pasjonującego, to nie jest na wyrost. Oczywiście są próby, są cierpienia, są wyzwania, ale to kompletnie nie przekreśla definicji przygody czy podróży. Jak już wspominałem, podróże, które nie mają w sobie ryzyka, które nie mają w sobie elementu niebezpieczeństwa, no to są raczej nudne przygody, nudne podróże. No chyba, że jedziemy z rodziną na 2 tygodnie nad morze, to nie chcemy mieć jakichś nieprzyjemnych czy ryzykownych sytuacji, nie? Ale chodzi mi o takie, może nam chłopakom łatwiej sobie, my chyba bardziej lubimy takie rzeczy, gdzie jest jakiś element ryzyka, gdzie stoimy przed czymś, no niewiadomo, przed jakimś wyzwaniem, któremu musimy sprostać. Ale żeby chrześcijanin tak naprawdę odbył tą podróż, żeby to jego życie można było nazwać czymś pasjonującym, czy przygodą, tak naprawdę właśnie musi się poddać Duchowi Świętemu. Nie ma mowy o tym, że ktoś, kto stara się kontrolować wszystko, stara się mieć pieczę nad wszystkim, pilnować, który nie chce stracić poczucia bezpieczeństwa, to no nie ma mowy o czymś, nie ma mowy o tym, że taka osoba odbędzie taką przygodę, że jego życie z Bogiem będzie pasjonujące, no bo nie jest. W Rzymian w 8 rozdziale, w 14 wersecie czytamy, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Święty nas prowadzi, nie my samych siebie. Można powiedzieć, że właśnie to jest tak, jakbyśmy jechali z Bogiem w samochodzie, tylko że różnica jest taka, że my siedzimy na miejscu pasażera, a Bóg trzyma kierownicę. I z Duchem nie ma nudy. Z Duchem nie ma nudy. Jeżeli oddajemy swoje życie Bogu, to naprawdę nasza perspektywa postrzegania samego siebie, rzeczywistości, wszystkiego całkowicie się zmienia. Zobaczcie, relacja nasza z Chrystusem jest porównana do małżeństwa. Wyobrażacie sobie małżeństwo, w którym się wkrada, co się dzieje z małżeństwem, do którego się wkrada nuda? Do którego jakby, no nie wiem, w którym nagle ten płomień pasji zaczyna gasnąć? Prędzej czy później on albo ona będą szukali jakiejś pasji gdzieś indziej, jakiejś atrakcji gdzieś indziej. Nie? Tam, gdzie jest, w związku, w którym jest nuda, prędzej czy później pojawia się zdrada. I tak samo jest w związku chrześcijanina z Bogiem. Jeżeli chrześcijanin zaczyna się nudzić, jeżeli chrześcijanin zaczyna tracić pasję, to prędzej czy później pojawi się zdrada. No i właśnie, czy Chrystus jest nudny, albo inaczej, czy postrzeganie świata przez pryzmat Chrystusa, to jest, to nie wiem, to wtedy na taki świat patrzymy w taki kolorowy sposób, on się jawi kolorami, czy jest po prostu szarobury, nudny. Wiecie, chcę wam zwrócić uwagę na to, że nie twierdzę, że Biblia pochwala coś takiego jak skromne życie, mówi o tym, żebyśmy powściągliwe, ciche życie wiedli. I nie chodzi mi tutaj o żadne fajerwerki, bo jak mówię o przygodzie, to nie znaczy, że że mam teraz na myśli, że nie wiem, rzucamy wszystko i stajemy się misjonarzami. Dla mnie małżeństwo to jest przygodą. I tak samo w takim sensie, w takich kategoriach mówię o przygodzie tutaj, w naszej relacji z Bogiem. Niektórzy wpadają rzeczywiście, chrześcijanie, w taki, no, bym użył dosadnego słowa, ale nie użyję, taki chory taki sposób myślenia, który przejawia się w tym, że jestem cierpiętnikiem, tutaj same doświadczenia mnie spotykają, a choruję, cały świat jest przeciwko mnie, ale wiadomo, bo ja nie jestem z tego świata, jestem prześladowany, bo poszedłem za Chrystusem i ja biedny, wszyscy rzucają mi kłody pod nogi, ale Bóg mnie kiedyś na końcu za to wszystko wywyższy. Oczywiście pomijając kraje, w których chrześcijaństwo jest naprawdę religią atakowaną, no to w takim kraju jak my, no to często ludzie, którzy mówią w ten sposób, w taki sposób próbują, nie wiem, ukryć swoje może albo nieudacznictwo, albo lenistwo, albo hipochondryzm, nie? Po prostu łatwiej się przyznać, nie wiem, do... łatwiej powiedzieć, że jestem prześladowany, jestem chrześcijaninem i dlatego tak mi się nie wiedzie w życiu, bo świat jest przeciwko mnie, niż powiedzieć, że po prostu jestem leniwy, albo po prostu, nie wiem, nie chce mi się czegoś zrobić, albo że po prostu żalam się nad sobą, nie? I wydaje mi się, że kiedy poddajemy nasze życie Bogu, kiedy oddajemy się Bogu całkowicie, to wtedy naprawdę na nudę nie możemy narzekać i nasze postrzeganie wszystkiego się zmienia. Tak jak w przypadku tego Waltera Mitty, o którym wspominałem. On po tych wszystkich wydarzeniach, po tym, co przeszedł, kompletnie stał się innym człowiekiem, nie? I wydaje mi się, że w naszym życiu jest wtedy podobnie. Ja nawet podam wam przykład. Jestem przekonany, że kocham góry i uwielbiam w nich przebywać, czy też biegać od czasu do czasu, ale moje postrzeganie tych gór, moje postrzeganie przyrody, jestem przekonany, byłoby całkiem inne niż gdybym tym chrześcijaninem nie był. Ciężko mi sobie to wyobrazić, jak to było wcześniej, ponieważ akurat przed moim poddaniem się, nawróceniem do Boga, no w tych górach za często nie bywałem, więc mam tylko jakieś mgliste wspomnienia, jak to wtedy może postrzegałem. Ale jestem przekonany, że cokolwiek robimy, gdziekolwiek jesteśmy, nasza perspektywa zmienia się całkowicie. Wszystko się staje ciekawe, wszystko nabiera barw. I w Biblii też mamy przykłady ludzi, o których można powiedzieć, że no, przeżyli przygodę z Bogiem. Gdybyśmy wzięli Dzieje Apostolskie i zrobili z tego film, to byłby to naprawdę film trzymający w napięciu. Przykłady apostoła Pawła czy apostoła Piotra, którzy skończyli akurat tak, w jaki sposób może, że tak powiem, skrócono ich, ktoś bezpośrednio skrócił ich drogę życia, bo obaj nie zmarli naturalnie. To są ludzie, o których na pewno możemy powiedzieć, że oni na koniec swojego życia mogli powiedzieć, że te życie przeżyli prawdziwie, że warto było. Nie? Na pewno nie powiedzieliby jak Mick Jagger: I can get no satisfaction. Nie? Oni mieli na pewno satysfakcję. Oni na pewno byli zadowoleni z tego, co uczynili. I oczywiście możemy pomyśleć, ale ty mówisz o Piotrze, o Pawle, o apostołach, nie? To jest inna bajka, misjonarze, trudno, żeby czegoś nie przeżyli, nie? Ale naprawdę, moim zdaniem zarówno osoba, która jest męczennikiem w Sudanie, jak i biznesmen, który w londyńskim City pracuje, jeden i drugi, jeżeli poddaje się Bogu, może przeżyć prawdziwą przygodę z Bogiem, przygodę z Duchem. Kiedyś, nie pamiętam, kto to powiedział właśnie, nie mogłem już nawet na internecie wyszukać tego fragmentu. To był chyba jakiś jeden z założycieli jakiegoś kościoła protestanckiego w Stanach, nie pamiętam kompletnie już. Ale on powiedział taką ciekawą rzecz, że wiele, że tak jakby Bóg nam trochę mówił, kiedy podążamy za Nim, że Bóg obiecuje nam wiele rzeczy, nie? Obiecuje nam też nagrodę na końcu, obiecuje nam to, że będziemy wywyższeni, jeśli za Nim idziemy. Ale jedynej rzeczy Bóg nam na pewno nie może obiecać i nam nie obiecuje, kiedy za Nim podążamy, to jest bezpieczeństwo. To jest poczucie, nie wiem, kontroli. To jest, taką stabilność. Tego Bóg nam na pewno nie obiecuje. Nie? Oczywiście, kiedy stajemy się chrześcijanami, kiedy podążamy za Bogiem, to stajemy na twardym gruncie. Nie? Biblia sama opisuje, że Bóg jest dla nas fundamentem. Ale to nie, to nie oznacza od razu, że to w takim razie będę się czuł komfortowo. Wręcz odwrotnie. Często pójście za Bogiem powoduje, że no, stajemy w sytuacjach takich, w których kompletnie się nie czujemy komfortowo. Właśnie przez to, że nie czujemy, nie panujemy nad czymś, nie? Poddajemy się Bogu i mówimy, dobrze Boże, no, robimy tak jak Ty chcesz, tak jak Ty mówisz w swoim słowie. Chociaż może ja bym zrobił to po swojemu, zrobiłbym to inaczej. No i tak, bo tu mówię tak no, hasłami, mówię o przygodzie, mówię o tym, że trzeba być po prostu pełnym ducha, no bo tak naprawdę przez to rozumiem poddanie się Bogu. Ktoś może, no ale o co to chodzi z tym poddaniem się duchowi? To mamy się modlić, w wielu kościołach się ludzie modlą o napełnienie duchem i czekają, aż ten duch na nich spłynie i ich napełni jak balon, nie? No ale to nie tak działa. Napełnienie duchem polega na tym, że radykalnie poddajemy się Bogu. Po prostu weryfikujemy to, gdzie się znajdujemy, kim jesteśmy i mówimy, Boże, koniec, nie? Ja już tak nie chcę, nie? Poddanie się Bogu jest związane i poddawanie się Bogu jest tak naprawdę, można powiedzieć, synonimem napełnienia Duchem Świętym, nie? Nawet jest taki fajny fragment, to nie wiem, czy zdążyliście obejrzeć, bo właśnie wysłałem maila chyba w sobotę, że Lux Torpeda leci koncert i Lica, tam jest fajny taki tekst tej piosenki. To jest fajny chyba przykład tego, co to znaczy poddać się Bogu, nie? Od dzisiaj robię porządek, nie jedno z głowy poleci, zostawię parę twoich zdjęć, reszta to tylko śmieci. Nie? To jest jakby postawienie sprawy w ten sposób, że koniec Boże, robię porządek, kupa rzeczy poleci, nie? Kupa rzeczy trafi do śmietnika, rzeczy, które były moje, które były mojego autorstwa, które nie miały twojej pieczęci, to wszystko leci do śmietnika i idę za tobą, nie? I wydaje mi się, że od tego trzeba też zacząć, bo łatwo jest naprawdę stracić pasję do Boga, nie? Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy Go poznajemy, kiedy no nie wiem, jesteśmy, no przychodzimy na nabożeństwa, na jakieś grupy, to wszystko jest takie nowe, takie zachwycające, pociągające, nie? Ale to tak jak w każdym związku, czasem może się pojawić jakaś stagnacja, czy nawet regres. No i czym on jest spowodowany? No, moim zdaniem są chyba takie dwie podstawowe przyczyny. Ja tutaj pewnie można by było więcej wymienić, ale moim zdaniem dwie podstawowe przyczyny tego, że gdzieś tam ta pasja czy pragnienie podążania za Bogiem ucieka, to są takie. Jedna to, nawet o tym sam Jezus powiedział, kiedy mówił tą przypowieść o ziarnach rzucanych, że jedno ziarno trafiło na całkiem niezłą glebę, ale zostało przytłoczone, przytłumione, nie? Nie było w stanie wyrosnąć, nie? Czyli chodzi o jakieś troski życia, problemy, z którymi się codziennie zmagamy. Czasami mogą być w takiej skumulowanej postaci, że no, wydawałoby się zamiast wtedy uciec do Boga, nie wiem, próbujemy sami ratować sytuację, sami jakoś opanować wszystko. No i efekt jest tego taki, że często jesteśmy zmęczeni, nie mamy już na nic siły, na walkę, na stawianie czoła jakimś kolejnym rzeczom i jakby no, ten Bóg jest, ale On jest po prostu tak, jest taką naklejką, powiedzmy, taką dokładką do naszego życia, nie? I wiecie, to naprawdę się może często tak przejawić w taki sposób, że no nie wiem, możemy rozmawiać o wszystkim, o polityce, o ekonomii, z Bożej perspektywy. Nawet się możemy kłócić z innymi ludźmi, nie? O takie rzeczy typu no nie wiem, ważne, nie? I kłaść na się, że właśnie z Bożego punktu widzenia to tak to powinno wyglądać. Ale wiecie, można naprawdę się zapędzić, można walczyć w słusznej sprawie i kompletnie nie mieć pasji do Boga w ogóle. Można mówić o Bogu, czy tam można opowiadać o tym, jak Bóg uważa, no nie wiem, jak Bóg na coś patrzy, jak ktoś postrzega. I kompletnie można tylko o tym gadać, a kompletnie Bóg będzie tylko taką naklejką na nas. Typu, że jakby ktoś nam zrobił naszywkę, nie wiem, na koszulce, nie wiem, kocham Jezusa, ale to jest tylko naszywka, nie? Dla Jezusa liczy się to jest sercu, a nie za bardzo to, co mówimy. A druga sprawa to jest taka, która jest bardzo prazaiczna, ale dla mnie to jest też chyba jedna z takich fundamentalnych rzeczy, która powoduje, że jakby trochę ten Bóg idzie gdzieś tam o tym Bogu, zaczynamy tego Boga spychać gdzieś w cień, to jest to, że Boga nie ma, w cudzysłowie. Boga nie ma, Boga nie widzimy. Prosta sprawa. Nie odczuwamy Go zmysłami, nie dostrzegamy Go. To jest jeden z największych dylematów dla mojego Daniela. Tato, gdzie jest Bóg? Ja Go nie widzę. I zazwyczaj, to jest też ciekawe, że ja zazwyczaj mu tu próbuję przyrównać Boga do wiatru. Mówię, widzisz wiatr? Nie? Chodzi o to, że to, że czegoś nie widzimy, to nie znaczy, że czegoś nie ma. I czasami to, że my nie odczuwamy Boga tak zmysłowo, naszymi zmysłami, nie widzimy Go, powoduje to, że naprawdę jakoś, nie wiem, czujemy się, nie wiem, czy bardziej frywolnie, czy no... No wiecie, to trochę tak jak, nie wiem, jak dzieciaki coś przeskrobią. Jak nie ma taty, to jest łatwiej coś tam, nie wiem, robić nie tak, jak tata chce, nie? I czasami przez to, że właśnie Boga nie odczuwamy w taki sposób, nie? To jest takie proste, nie? Ale przez to zapominamy o Bogu, czy jakby pozwalamy, robimy sobie taką taryfę ulgową, nie? Wiecie, wszyscy znamy te słynne hasło Coram Deo, nie? I, że przebywamy w obecności Bożej, ale to jest chyba to jakby doktryna o wszechobecności Boga, to jest chyba cały czas, to jest dla nas jakieś wyzwanie. W tym sensie, że to jest, wydaje nam się, że to jest jakby cały czas jakby ten odwieczny konflikt między doktryną a nie wiem, a doświadczeniem, nie? Tym, co jest w praktyce, a tym, w co wierzymy, nie? Że niby to, co w Psalmie 139 czytamy, nie? Ta wszechobecność Boga. Ciężko nam się jest jakoś tak przedstawić, żeby te Coram Deo, czyli tą świadomość życia w obecności Boga, żeby urzeczywistniać w naszym życiu, nie? To jest po prostu, dla mnie osobiście to jest jedno z największych wyzwań, nie? A zaczyna się od tego prostego, od tej prostej sprawy, że po prostu Boga nie ma, Boga nie widać, nie czuć Go, nie? Jak Go nie ma, no to jak się, no ciężko się po prostu komunikować z kimś, kogo nie odczuwamy na takim poziomie fizycznym, nie? I no już będę zmierzał do końca, bo tam Mateusz już się nie może taty doczekać. Żartuję oczywiście, ale będę zmierzał do końca. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę, bo nie chcę, żeby to, o czym dzisiaj mówiłem, żeby było postrzegane w taki sposób, że no... Ciekawe, czy o takiej przygodzie to byś mówił na przykład jakiejś kobiecie, co siedzi w karcerze w Sudanie i czeka na wyrok śmierci od kilku lat, nie? Czy byś mówił o takiej, o przygodzie z Bogiem. No wiecie, ja to, co dzisiaj mówię, to nie mówię do chrześcijan prześladowanych gdzieś tam, którzy siedzą w więzieniach, no bo to chrześcijanie tak samo, no raczej kazanie do nich o konieczności uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach, czy o dziesięcinie tak samo byłoby mało praktyczne. Nie? Ale to mówię do nas, którzy żyjemy w kraju, który się cieszy względną wolnością i wierzę w to, że jeżeli poddajemy się Bogu, jeżeli po prostu radykalnie stawiamy swoje życie przed Bogiem w ten sposób, że jak w tej piosence, znaczy wiele rzeczy wylatuje, robimy porządek, to możemy liczyć na to, że tą pasję też odnajdziemy. Nie? Jeżeli mamy tą pasję, no to super i mam nadzieję, że tylko Was w tym utwierdziłem, ale jeżeli gdzieś tą pasję zatraciliśmy, to nie pozostaje nic innego, jak po prostu wziąć się w garść i stanąć po prostu przed Bogiem takim, jakim się jest i powiedzieć wprost. Ja pamiętam, był taki etap w moim życiu, kiedy po prostu gdzieś ten Bóg to był tam za chmurami i przyszedł taki moment, kiedy po prostu powiedziałem sobie, Boże, to po prostu ja tak nie chcę żyć, nie chcę po prostu patrzeć na świat swoimi oczami przez swój pryzmat, ale chcę patrzeć przez twoje okulary w cudzysłowie. A w zasadzie nie, to można powiedzieć, że Bóg wtedy mi zdjął okulary. Nie? I zacząłem postrzegać rzeczy tak jak powinienem postrzegać i odszukałem tą pasję właśnie, czy odnalazłem tą pasję w Chrystusie. Chciałbym wam przeczytać jeszcze fragment z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału listu Kolosan. Pierwszy rozdział to jest, gdzie ja to mam, 9 do 20, dłuższy fragment, ale dla mnie on jest, można powiedzieć, takim hymnem trochę osoby, która jest przepełniona pasją do Boga, dla której mówienie o Chrystusie to nie jest mówienie jako jakimś tam znajomym, tylko to jest naprawdę mówienie o kimś, w kim się kochamy, kto czyni nasze życie lepszym. No? Pierwszy rozdział listu do Kolosan 9-20. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawać owoc w każdym dobrym czynie i wzrastać w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim z radością. Dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwach świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego ukochanego, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mógł mieć rangę pierwszeństwa. Gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Kiedy się czyta taki fragment, to łatwo może umknąć nam to, co tak naprawdę musiało się dziać w sercu autora, który wyrażał to w ten sposób, nie? Ta pasja, on postrzega Chrystusa, który jest pełnią wszystkiego, nie? Po prostu nie ma niczego bez Boga. Nie ma... Wszystko staje się puste, nie? I tak samo jest, jeżeli nie uczynimy Chrystusa pełnią w naszym życiu, jeżeli On nie będzie dla nas początkiem i końcem, jeżeli nie będzie dla nas źródłem i celem wszystkiego, to niestety po prostu no możemy, tak jak ten Walter Mitty, przesiedzieć w cudzysłowie 16 lat w piwnicy i myśleć, że a, no tak chyba wygląda normalne życie. A wydaje się, że wielu chrześcijan w taki sposób żyje. Nie? Tak jak ten Bilbo Baggins, który kiedy przyszedł do niego Gandalf, to bał się opuścić swój dom. Nie? On wolał zostać tu, gdzie jest, mieć nad wszystkim kontrolę, a tak naprawdę prawdziwe życie, świat zaczynał się za oknem. Nie? Więc życzę sobie i nam, żeby nasze życie było przepełnione Duchem Świętym, żebyśmy pozwalali za każdym razem, kiedy stajemy w obliczu jakichś wyzwań, oddawać Bogu ster, a wierzę, że nasze życie na pewno nie będzie nudne. Mogą być niebezpieczeństwa, może być nieciekawie, mogą być problemy finansowe, może właśnie dlatego, że podjęliśmy decyzję, która się będzie podobać Bogu, ale jednego możemy być pewni, nie będzie nudy i nasze życie naprawdę będzie przygodą, a wydaje mi się, że takie życie warto przeżyć. Nie? Nie chciałbym, żebyśmy stanęli pod koniec swojego życia i powiedzieli jak Mick Jagger. Okay. Amen.